Na zegarze 7 minut po godzinie 17. W kalendarzu mamy niedzielę 19, dzień maja. Ta ostatnia ligowa niedziela, dzisiaj ostatnia kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w grupie mistrzowskiej. Dziś się poznamy, kto zostanie futbolowym mistrzem Polski. My oczywiście będziemy na meczu drużyny, która jest bardzo bliska po raz pierwszy w historii zdobycia tej korony, czyli Piasta Gliwice, rzecz jasna, z poznańskim Lechem. Transmisja na naszej antenie w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie od godziny 18. A teraz kłaniamy się my, czyli realizujący program Rafał Polacki i pracujący w studiu
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 18, czyli do początku transmisji z Gliwic, mówić będziemy przede wszystkim o wydarzeniach ligowych i pucharowych związanych z piłką ręczną, hokejem na trawie. Zajrzymy także na półmaraton Lwa do Tarnowa Podgórnego. Będziemy zapraszać się Państwa także na znakomite zawody jeździeckie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, kwalifikacje olimpijskie na igrzyska do Tokio, czyli to, co zacznie się w Baworówku koło Szamotu już w najbliższy czwartek. Będzie także pierwsze połączenie z Wojtkiem Bernardem, który będzie naszym sprawozdawcą z meczu w Gliwicach. My chcemy poznać składy, w jakich zagrają obie drużyny. No i oczywiście o 17.45 kolejny odcinek naszego stałego niedzielnego magazynu Auto Moto Perlandia. Tym razem będzie dużo o wyścigach motocyklowych, które w ten weekend zdominowały Tor Poznań. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Czekamy na nowego mistrza Polski. O krok od tytułu, jak mówiliśmy, jest Piast Gliwice, który zagra z Lechem Poznań. Szanse ma jeszcze Legia Warszawa, ale musi wygrać u siebie z Zagłębiem Lubin i liczyć na potknięcie Piasta. Ponadto Krakowia zagra z Pogonią Szczecin, a Lechia Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Początek wszystkich gier o godzinie 18. W żużlowej Ekstralidze Unia Leszno jedzie dzisiaj w Częstochowie z Włókniarzem i prowadzi wysoko w tym spotkaniu 57-27. O godzinie 20.15 mecz Sparty Wrocław z ekipą Getwell Toruń. W pierwszej lidze Start Gniezno prowadzi w Łodzi z Orłem 13-11. Natomiast w drugiej lidze Unia Koleja Szrawicz wygrywa w Krakowie z Wandą 7-5. Polskie szpadzistki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w Dubaju. W decydującym meczu Polki pokonały Amerykanki 41-28, a Martyna Synoracka z AZS-u AWF Poznań była 11, natomiast Michał Sis zajął 14 miejsce w zawodach Grand Prix we Florecie w chińskim Szanghaju. Siatkarze plażowi Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz wygrali turniej World Tour w tureckim Aydin. W finale polski duet pokonał Włochów Aleksandra Rangieriego i Marco Cominantiego 2-1. Grający w parze ze Stevem Johnsonem Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału gry podwójnej tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Lyonie. Polsko-amerykański debel przegrał z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Francuzem Eduardorem Roger Veselinem 5-7 i 4-6. A Karolina Pliszkowa wygrała turniej WTA na kortach ziemnych w Rzymie. W finale Czeszka pokonała Brytyjkę Joannę Conte 6-3 i 6-4. Joanna Linkiewicz była czwarta w biegu na 400 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznego meetingu w Osace. Polka uzyskała czas 56 sekund i 35 setnych. Zwyciężyła Amerykanka Delaila Muhammad. W konkursie rzutu młotem piąte miejsce zajęła Joanna Fiodorow z AZS-u Poznań z wynikiem 71 metrów i 41 centymetrów, a ósme Malwina Kopron z rezultatem 67-77. Wygrała Chinka Zheng Weng rzucając 70 metrów. Katarzyna Niewiadoma zajęła piąte miejsce w kolarskim wyścigu dookoła Kalifornii. W klasyfikacji generalnej Polka straciła minutę i 34 sekundy do triumfatorki holenderki Anny van der Breggen. W rywalizacji mężczyzn triumfował Słoweniec Tadej Pogacar. 67 miejsce zajął Paweł Bernas, a 89 był Szymon Sajnok. Broniący tytułu koszykarze Golden State Warriors są o krok od awansu do finału Ligi NBA. Wczoraj pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 110-99 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-0.
11 minut po 17. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiaj do godziny 20. Od razu także informacja dla kibiców piłki nożnej. Nasz mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gola, a także podsumowanie rozgrywek Fortuna pierwszej lidze przerwie transmisji meczu Piast kontra Lech Poznań, czyli około godziny 18.50. Warto być z nami. Teraz piosenka na dobry początek, a później pierwszy blok, tym razem poświęcony piłce ręcznej.
You got is all so sweet. You gotta make it high.
Obiecaliśmy, że wystartujemy od piłki ręcznej i tak właśnie będzie. Całkiem niedawno męski finał Pucharu Polski Piłkarzy Ręcznych Poznańskiej Arenie, a wczoraj w Gnieźnie rywalizacja o Puchar Polski wśród szczypiornistek. Po raz piąty to krajowe trofeum wywalczyły zawodniczki Metrako Zagłębia Lubin. W finale rozgrywanym wczoraj właśnie w nowej hali w Gnieźnie pokonały piłkarki ręczne SPR-u Pogoni Szczecin 25-19, a na tym spotkaniu był nasz reporter Rafał Muniak.
Trener Zagłębia Lubin, pani Bożena Karkut. Widzimy wielką radość kibiców, widzieliśmy wielką radość zawodniczek, no i pani chyba też szczęśliwa, prawda?
Oczywiście, no dla takich chwil. Pracuje się ciężko wtedy, kiedy inni wypoczywają i dziękuję moim pucharowym dziewczynom.
Właśnie to już wasz piąty puchar.
Ten puchar wcale nie miał łatwej drogi, bo my po drodze musieliśmy wyeliminować Lublin. Zrobiliśmy to naprawdę w pięknym stylu, pokonując je 11 bramkami. No i dzisiaj ze Szczecinem trzeba było też powalczyć o to zwycięstwo. To wcale tak łatwo nie było, jak wskazywał wynik w pierwszej połowie.
W drugiej połowie ta przewaga punktowa zaczęła gwałtownie topnieć.
Trzeba się z tym liczyć, że jeżeli zespół gra tak aktywnie w obronie i tyle sił wkłada, to gdzieś między 40 a 50 minutą następują takie lekkie kryzysy. No i sztuką jest to przetrwać.
Wiadomo, że to jest gra zespołowa, ale jakby pani podsumowała dyspozycję swoich zawodniczek?
Widać było Kingę Grzyb, która no swoją klasą zachwyca od lat. Monika Maliczkiewicz w bramce, która no też w tych trudnych momentach odbija piłki. Dzięki temu mogliśmy bądź utrzymać wynik, bądź go powiększyć. Do tego bardzo mądra gra na środku prowadzona przez cały sezon, zresztą przez Brazylikę Patrycję Matiel. Także myślę, że każda tutaj swoją cegiełkę wniosła.
Tutaj zasługa całego zespołu.
Mówiła jedna z najskuteczniejszych zawodniczek Zagłębia, Kinga Grzyb.
Nawet tych zawodniczek, które siedzą na ławce, bo Kadża włożyła dużo pracy przez cały rok, to na ten sukces. Bardzo fajnie się grało tutaj w Gnieźnie. Dziękuję bardzo kibicom. Fantastyczna atmosfera. I oby częściej takie uśmiechy na twarzy.
Widać było, że ta pierwsza połowa była dla was szybsza.
Tak, też tak było. W drugiej troszeczkę było przystoju, ale to my kontrolowałyśmy wynik i do końca pokazałyśmy, że puchar jest nasz.
Walczyłyśmy do końca, ale na pewno myślę, że mecz się rozstrzygnął już w pierwszej połowie.
U mnie na pewno to jest duże rozczarowanie.
Mówiła po meczu Joanna Wołoszyk z Pogoni Szczecin.
No wiadomo, Zagłębie gra bardzo mocno w obronie i to one więcej meczów ligowych wygrały. Są lepszą drużyną, ten mecz na pewno dzisiaj to pokazał. My zbyt starałyśmy się grać indywidualnie, nie było gry zespołowej, każdy gdzieś tam sobie. Potem jakieś głupie błędy, kontra i się zrobił taki wynik.
W drugiej połowie zdecydowanie przyspieszyłyście.
Ja bardzo lubię grać szybko, lubię grać w obronie, dobrze zagrać i pobiec kontrę. Dzisiaj no nie wiem, czy coś miałyśmy w nogach. No nie było w pierwszej połowie tej kontry. Gdzieś tam próbowaliśmy odrobić, no niestety. No.
Ale ten srebrny medal cieszy chyba, co? Czy nie?
Myślę, że podsumowując cały sezon, gdzieś tam po paru dniach może to dojdzie do nas, tak? Jednak jest to jakieś trofeum i na pewno wyróżnienie. No co, sportowcy sztykuje to, że nie lubią przegrywać, no. Ja wiem, jak smakuje puchar i tego mi jest najbardziej szkoda.
Bardzo interesujący finał piłkarek ręcznych w walce o Puchar Polski w hali w Gnieźnie. Ekipa Zagłębia Lubin z tym właśnie trofeum. A wracając do rozgrywek ligowych i na podwórko wielkopolskie, to najlepszą drużyną, jeśli chodzi o rozgrywki centralne, niestety nie jest to pułap Superligi, a pułap pierwszej ligi jest drużyna KS AP Poznań, która w pierwszoligowym sezonie zajęła czwartą pozycję. Przed nami rozmowa z szefową tego klubu, panią Moniką Krzywicką. Posłuchajmy.
Piłkarki ręczne AP Poznań zakończyły sezon na czwartym miejscu w pierwszej lidze szczypiornistek. Zadowalająca pozycja?
Jak najbardziej zadowalająca, tym bardziej, że ta czwarta pozycja to jest w zasadzie egzekwo pozycja. Poziom rozgrywek w tym roku był bardzo wyrównany. My jesteśmy bardzo zadowolone z osiągniętego rezultatu.
Kluczem do tego dobrego wyniku pewnie były mecze u siebie, bo wszystkie we własnej sali wygrane, czy drużyny mocniejsze, czy słabsze. No ale pewnie praca nad tym, żeby na wyjazdach też lepiej punktować?
Zdecydowanie tak. Nie da się ukryć, że atmosferę mamy coraz bardziej gorącą w Poznaniu tutaj. Jesteśmy wspierani przez naszych lokalnych tutaj kibiców, sympatyków, dziewczyn z drużyny, więc jest zdecydowanie łatwiej. Ten duch jest zdecydowanie silniejszy, mocniejszy, także wybroniłyśmy naszą twierdzę. Troszeczkę słabiej wypadło to na meczach wyjazdowych, ale też bilans w gruncie rzeczy był zadowalający.
Przed tym sezonem zespół został solidnie wzmocniony. Są zawodniczki z przeszłością w Ekstraklasie. Nie dał się ukryć Magdalena Ziółkowska. No to była główna siła uderzeniowa waszej drużyny. To też był klucz do tego, że jest jest postęp w porównaniu z rozgrywkami ubiegłorocznymi.
Magdalena Ziółkowska to nie tylko przepiękne widowisko sportowe, z którym się Państwo możecie zapoznać w trakcie meczu, ale to również niesamowity duch drużyny. Jest po prostu mocna, silna. Potrafi niesamowicie zmotywować te młodsze zawodniczki. Jeden z meczów, który rozegraliśmy, przepiękne asysty w wykonaniu Magdy Ziółkowskiej pozwoliły na to, żeby otworzyły się te młode dziewczyny również na grę. Wzbudziła tym we mnie niesamowity szacunek.
Pani już myśli o kolejnym sezonie?
Zdecydowanie tak.
Będzie kolejny krok do przodu zrobiony?
Zobaczymy, czy kolejny kroczek, mały kroczek. Na pewno budujemy cały czas silną konstrukcję, jeśli chodzi o sam zespół, w sensie drużynowym. Myślę, że pozostaniemy mniej więcej w tym samym składzie. Dużo pracy wkładamy również w tej chwili w takie administracyjne rzeczy. Chcemy budzić zaufanie, nie pozostawiać żadnych wątpliwości i tym zdobyć sobie szacunek społeczny, być może również szacunek ze strony jakiegoś sponsora.
Mówiliśmy o tych zawodniczkach z przyszłością w Ekstraklasie, z akcentem na Magdalenę Ziółkowską. Też pewnie pracę trzeba wykonać, żeby chociażby te najważniejsze zawodniczki zatrzymać w Poznaniu.
Oj tak, zdecydowanie. Tutaj bardzo dużym wsparciem jest dla nas Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania, pani dyrektor Ewa Bąk, która osobiście wspiera dobrym słowem i pewną formą motywacji naszą drużynę. Na pewno pomaga nam właśnie zachować ten wizerunek i taką stabilność, podstawę stabilności klubu.
Często było słychać, szczególnie w marzeniach dziewczyn, żeby powalczyć o ekstraklasy, żeby ten najwyższy szczebel rozgrywkowy dla Poznania wywalczyć. Taki cel też gdzieś tam będzie przyświecał w przyszłości. Nie mówię, że w kolejnym sezonie, ale na horyzoncie sobie go stawiacie?
Tak, jak najbardziej stawiamy go sobie. Myślę, że następny sezon to jeszcze za wcześnie byłoby dla nas. Musimy bardzo solidnie przyłożyć się do tego, żeby zbudować zaufanie, jeśli chodzi o konstrukcję klubu i na tym będziemy się przede wszystkim skupiać w tej chwili. Natomiast kto wie, jak to będzie w przyszłym sezonie. Jednak rok czasu pozwala na to, żeby pewne elementy osiągnąć. My jesteśmy bardzo dynamiczni, niestandardowi, więc myślę, że jest szansa na to, żeby w przyszłym roku powalczyć o szczyt tabeli.
Tak na dobrą sprawę, do tego, żeby być w ścisłej czołówce pierwszej ligi tej grupy, to zabrakło niewiele w tym roku.
Oj tak, bardzo niewiele. To tak naprawdę jest kwestia pojedynczych punktów w tabeli w tej chwili. To, czego nam brakuje i co jest bardzo potrzebne do następnego kroku, to jest szkolenie. Na pewno młodzieży musimy mieć nowy potencjał i na tym w tej chwili też skupiamy swoje działanie. Podejmujemy rozmowy ze szkołami w celu osiągnięcia szkolenia na niższych szczeblach, bo wiemy, że w naszym przypadku ten system zakupowy to nie jest najskuteczniejsza metoda. Pozwala nam w tej chwili płynąć na fali i budzić zaufanie i zapewnia nam sukces. Natomiast w gruncie rzeczy musimy się zająć również tą konstrukcją u dołu.
Zakończone już wcześniej rozgrywki pierwszej ligi Szczypiornistek. Natomiast zakończyła się pierwszoligowa walka o awans do Ekstraklasy Szczypiornistów. Tutaj przechodzimy do męskiego Szczypiorniaka. No i ta walka nieudana, choć jeszcze nie do końca, dla wągrowieckiej Nielby. Po skromnym zwycięstwie we własnej sali Nielba w meczu barażowym spotkała się na wyjeździe z SPR-em Tarnów i to spotkanie zespół z Wągrowca przegrał z tarnowską drużyną 26-36, przegrywając do przerwy 10-16. Najwięcej bramek dla Nielby rzucili Smoliński 4 i Gregor 4. Oznacza to, że SPR Tarnów awansował do Ekstraligi Szczypiornistów, natomiast Nielba Wągrowiec zagra teraz w barażu z przedostatnim zespołem Ekstraligi. Kto nim może być? To się okaże, bo jeszcze jedna kolejka została do rozegrania w grupie spadkowej Ekstraligi Szczypiornistów. Bardzo dobrze w tej grupie spadkowej spisuje się Energa MKS Kalisz. Kolejne zwycięstwo kalijskiego zespołu w Gdyni z Arką 31-29. Prowadzenie do przerwy kalijskiej ekipy 18-14. Ponadto Stal Mielec przegrała z Wybrzeżem Gdańsk 23-24, a Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin zagra dzisiaj o godzinie 19. Pierwsze miejsce w grupie spadkowej ma Energa MKS Kalisz. Oczywiście spokojny byt zapewniony, 21 punktów. Natomiast dwa ostatnie miejsca zajmują Arka Gdynia 9 punktów i Stal Mielec 7 punktów. Po ostatniej kolejce, która zostanie rozegrana w środku tygodnia, ostatni zespół spadnie z Ekstraligi, natomiast przedostatnia drużyna, może to być Arka, może to być Stal, zagra barasz z wągrowiecką Nielbą. Taka jest sytuacja na pograniczu Ekstraligi i pierwszej ligi Szczypiornistów.
Tyle na razie o piłce ręcznej, tej w halowym wydaniu. Zatem przenieśmy się do plażowej piłki ręcznej. Plażowy handball zagościł przecież w centrum Poznania na poznańskim Placu Wolności w ramach cyklu Lotto Plaża Wolności 2019. I wczoraj i dzisiaj wybrali się na tę imprezę nasi reporterzy Wojciech Bernard i Dawid Cytrowski.
Artur Niesłuchowski, koordynator turnieju piłki ręcznej plażowej. Plażowa piłka ręczna zawitała do Poznania na Plac Wolności już w piątek, gdzie rozegraliśmy turniej dla młodzików. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn była drużyna MKS-u Poznań, w kategorii kobiet to były Pyrki Poznań, a sobota i niedziela to zmagania już najlepszych drużyn w Polsce. Turniej w Poznaniu to jeden z eliminacyjnych turniejów Mistrzostw Polski oraz turniej punktowany w europejskim rankingu prowadzonym przez Europejską Federację Piłki Ręcznej. Stąd m.in. w Poznaniu gościmy drużynę z Holandii i TSHV Camelot. Mamy aktualnych mistrzów i mistrzynie Polski z Piotrkowa Trybunalskiego i mamy w kategorii kobiet drużynę złożoną z reprezentantek Polski, Team Poland, więc czołowych najlepszych zawodników.
Jak przystało na imprezę rozgrywaną w stolicy Wielkopolski, nie brakuje zespołów z Poznania.
Karolina Peda, BHT Pyrki Poznań, czujemy się tu jako gospodarz, jesteśmy u siebie w domu, przed swoją publicznością, w pięknej scenerii, także jeszcze, jeżeli ktoś się tutaj na Placu Wolności nie pojawił, to serdecznie zapraszam.
Pyrki Poznań to już ekipa zaprawiona w tych plażowych bojach, jak wam idzie do tej pory?
Na razie wszystko zgodnie z planem, wygraliśmy 2 mecze, teraz tu mecz numer 3 właśnie z wspomnianą wcześniej reprezentacją Polski. Liczymy na to, że uda nam się po prostu zagrać dobre spotkanie. A jeśli chodzi o cały sezon, to naszym głównym celem jest finał klubowych Mistrzostw Europy w Rumunii.
Są także męskie poznańskie drużyny, m.in. ekipa pod nazwą Perlandia. Kto tworzy ten zespół?
Jarek Zacharzewski, głównie zawodnicy UAM-u, ale też chłopaki z innych uczelni. Po prostu naszym głównym celem jest zebrać ekipę, następnie pokazać maksimum, które po prostu mamy. Niedługo nadejdą pierwsze akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej i to jest nasz cel taki właśnie bardziej długoterminowy.
A w kobiecym finale eliminacji Mistrzostw Polski w turnieju piłki ręcznej plażowej, drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego. Dość niespodziewanie lepsze od reprezentacji Polski, Weronika Łakomy. To dla was chyba duża niespodzianka, że jednak kadrę pokonałyście.
Na pewno jest to duże szczęście dla nas, duża radość, ponieważ wygrać z reprezentacją Polski jako klubowy zespół każdy chce. Znamy się długo, znamy zawodniczki, na pewno nam to pomogło, ale cieszę się, że podjęłyśmy wyzwanie, zagrałyśmy bardzo dobry mecz w obronie, w ataku dołożyłyśmy bramki i wygrałyśmy 2-0.
Mazurek Paula, reprezentacja Polski. No może chciałyśmy wygrać i byłoby fajnie tak zakończyć turniej, ale tak naprawdę jesteśmy na etapie budowania drużyny. Dziewczyny z Piotrkowa znają się już wiele lat, grają ze sobą naprawdę już długo, więc postawiły bardzo trudne warunki. Także szkoda, że nie wygrałyśmy, ale no musiałyśmy uznać wyższość jednak zespołu z Piotrkowa.
Tak się zastanawiam a propos tego finału, czy to już trochę zmęczenie nie dało sobie znać, bo we wcześniejszych spotkaniach nawet seta nie straciłyście, a w tym wielkim finale jednak przydarzyła się ta porażka.
Nie, wydaje mi się, że nie możemy zrzucać winy na zmęczenie, musimy być przygotowane na takie warunki, bo mistrzostwa są długie i są ciężkie, jest dużo grania, także no, myślę, że to nie była kwestia zmęczenia, a raczej tego, że dziewczyny z Piotrkowa grały bardzo agresywną obroną i nie mogłyśmy sobie z tym poradzić.
Piotrkowianki najlepsze w żeńskim turnieju Mistrzostwa Polski na poznańskiej plaży Wolności. Także męska ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego wygrała te zawody, pokonujące dzisiaj faworyzowaną ekipę Camelot z Holandii 2-1. A u nas za 3 minuty o hokeju na trawie.
Przegląd wydarzeń ligowych, audycji w sportowym rytmie. Jesteśmy na boiskach hokejowych. Mówimy oczywiście o hokeju na trawie. No i w ten weekend nastał czas klasyków, bo spotkały się drużyny Poznańskiej Politechniki, czyli dawnego Pocztowca, z Grunwaldem Poznań.
Spotkanie, które kiedyś było klasykiem, dawny Pocztowiec, czyli AZS Politechnika, w barwach której także kończący karierę Sławek Hocza, wielokrotny reprezentant Polski. Porażka w meczu z mistrzami Polski aż 1-12. Ten żal spotęgowany, że coś się kończy. Sławek Hocza naszym rozmówcą.
Tak jest. Dużo lat spędzonych na boisku. Zaczynałem grać w hokeju od 1985 roku w Grunwaldzie. Miło mi jest właśnie kończyć z tym przeciwnikiem, wielokrotnym mistrzem Polski. No i aż żal, ale po prostu już lata nie te, już coraz mniej sił. Młodsi wchodzą, lepsi. Teraz poświęca się rodzinie.
Sławek, wielkie podziękowania za tę karierę. Naprawdę wiele fantastycznych występów, jeśli chodzi o to spotkanie z Grunwaldem. To właściwie mecz bez historii, bo Grunwald powinien zostać mistrzem Polski. Choć sporcie nie powinno mówić się powinien, musi.
Raczej będzie mistrzem Polski. Trzymam kciuki za nich. To mój klub, w których dużo lat spędziłem. Też dzięki niemu wypróbowałem się na dobrego zawodnika. No i życzę chłopakom mistrzostwa. Na swoim też życzę w następnym roku, żeby weszli do tych playoffów i walczyli o medale.
Politechnika Grunwald 1-12.
Niesamowite spotkanie na boisku przy Moście Rocha w Poznaniu. Mecze ligowe AZS Politechniki z Grunwaldem wygrane przez wojskowych 12-1, z czego 10 goli dla Grunwaldu zdobywa Mateusz Hulbuj, walczący o koronę króla strzelców w tym sezonie. Mateusz, koledzy trochę dzisiaj grali na ciebie.
Tak, koledzy chcieli, żeby wszystko zostało u nas, tak jak mistrz Polski. Po prostu bronimy tytułu, bronimy wszystkiego, czego się da.
To spotkanie dosyć jednostronne. Wiadomo, że za tydzień na stadionie AWF przy ulicy Królowej Jadwigi ten wielki finał, w którym będziecie walczyć o złoto z Pomorzeninem Toruń.
Tak, no mecz był jednostronny, ale momentami też nasza drużyna ma parę kontuzji. Paweł Bratkowski, Karol Majchrzak. Daliśmy radę i to jest najważniejsze, że teraz tylko regeneracja i walczymy o tytuł.
Koledzy grali takie ciasteczka, potrafiłeś znaleźć się w tym półkolu strzałowym idealnie, no bo trzeba umieć się skorzystać z podań.
Tak, dokładnie, też trzeba umieć się znaleźć, że koledzy no szukali mnie, super, to wszystko też ich zasługa i nagroda indywidualna, może się uda zdobyć, ale to wszystko zasługa drużyny.
Ale najważniejsze będzie złoto dla Grunwaldu?
No oczywiście, no mam taką nadzieję. Nie możemy też lekceważyć Torunia, bo jesteśmy tylko ludźmi i wszystko się może zdarzyć, ale na pewno nie odpuścimy tych dwóch ostatnich meczów.
Te wielkie emocje już w najbliższą sobotę i niedzielę na stadionie poznańskiej AWF. Tam zresztą spotkają się cztery najlepsze drużyny i kobiece, i męskie w walce ostatecznej o Mistrzostwo Polski. Nowa formuła, czyli w męskim hokeju gra pierwsza z drugą drużyną, czyli Grunwald z Pomorzelinem, i trzecia z czwartą, czyli Warta z Rogowem. W sobotę pierwsze mecze, w niedzielę mecze rewanżowe i tak będą wyłonieni medaliści Mistrzostw Kraju. A w tej kolejce ostatniej w rundzie zasadniczej, przypomnijmy, Politechnika Poznańska dzisiaj legła Grunwald 1-12. Także dzisiaj Start Gniezno wygrał z Siemianowiczanką 2-1, a w tygodniu MKS Środa Wielkopolska przegrał z AZS-em WF-em Poznań 1-4. Politechnika Poznańska przegrała z Rogowem 1-3, a Rogowo zremisowało z Pomorzelinem Toruń faworyzowanym 4-4, a karne zagrywki wygrali Rogowianie w czwartkowym meczu 4-3. Brawo.
By trwają rozgrywki na otwartych boiskach w hokeju na trawie, ale by organizować ciekawe imprezy w hokeju halowym, trzeba myśleć o tym już teraz. No i okazuje się, że w Poznaniu pomyślano.
Zawsze bardzo cieszymy się, kiedy Poznań może być gospodarzem dużej imprezy, a szczególnie jeśli chodzi o tak wielkopolską dyscyplinę sportu jak hokej, tym razem hokej halowy. Grunwald starał się o organizację turnieju finałowego Mistrzostw Europy, tych klubowych, no i w 2020 będzie taka impreza. Kierownik sekcji hokeja na trawie w Grunwaldzie Poznań, pan Waldemar Sarowski. Postanowienie oficjalne.
Oczywiście dostaliśmy tę organizację, wygraliśmy w Mińsku głosowanie 5-4, było to nas już drugie podejście. Jesteśmy z tego zadowoleni, się cieszymy, gdyż hokej w klubie wojskowym może w końcu zostanie bardziej doceniony. A oczywiście, że klub wojskowy, klub sportowy Grunwald Poznań będzie czynnie uczestniczył i pomagał w organizacji tej wielkiej imprezy.
No właśnie, 14-16 dzień lutego 2020. Wiadomo, że w tej czołowej ósemce Europy Grunwald Poznań. Dzięki udanemu startowi ostatnio. Gdzie to było? Przypomnijmy.
W Zelinie w tym roku zajęliśmy drugie miejsce, te drugie miejsce dało nam awans do grupy A. Gramy już w europejskich pucharach i w Lidze Mistrzów i w Pucharze Europy od dobrych 12 lat. Jesteśmy jedyną drużyną z Dynamem Kazań, który gra w Lidze Mistrzów i tak samo w halówce. Dlatego chyba doceniając nasze osiągnięcia sportowe, powierzyli nam ten wielki turniej. No a teraz musimy tylko się wykazać osiągnięciami organizacyjnymi.
Jeszcze troszkę czasu oczywiście jest do tej imprezy, ale tego nie można lekceważyć. Już miejsce jest ustalone, bo to trzeba było w aplikacji wysłać. To ma być Hala Citizen przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
Potwierdzam, Hala Citizen 14-16 luty 2020 roku.
Będzie trochę roboty, tak żeby, nie wiem, zadbać o odpowiednią promocję, o przygotowanie tej hali.
No już czwartek, pierwsze spotkanie organizacyjne. Dużo pracy, mam nadzieję, że podołamy.
specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Tyle o wydarzeniach ligowych. Brawa dla młodych siatkarek Wielkopolski, które dzisiaj wygrały ogólnopolską olimpiadę młodzieży właśnie w tej dyscyplinie sportu. Pokonały w finale zachodniopomorskie na turnieju w Ostrowcu Świętokrzyskim 2-1. Serdeczne gratulacje. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe na żużlowych torach, zakończone mecze w Częstochowie w Ekstralidze. Włókniarz przegrał z Pogonią Leszno 39-51. Trwa mecz pierwszej ligi w Łodzi. Orzeł jeździ z Kar Gwarantem startem Gniezno i na razie prowadzenie Łodzian 22-20 i meldunek o spotkaniu w Krakowie na Skałce. Wanda Kraków podejmuje Unię Steiner Kolejarza Rabicz. Ten mecz przerwany po drugiej gonitwie z powodu opadów deszczu przy prowadzeniu gości 5-7.
Przestało padać, a nad torem pracowano. Ruszyło to spotkanie i w tej chwili już drużyna z Rawicza prowadzi 12-5.
A my w takim razie wyruszajmy do Tarnowa Podgórnego, gdzie wczoraj wieczorem w pięknej scenerii półmaraton Lwa.
Półmaraton Lwa w Tarnowie Podgórnym. Najlepszy Kenijczyk Wycliffe Biwot, a najlepszy z Polaków Tomasz Grycko na trzecim miejscu.
Blisko rekordu życiowego, tego się bardzo cieszę, ponieważ nie wiedziałem, czego miałem się spodziewać przed samym biegiem, bo starałem trochę zmienić plan treningowy. Pierwszą dychę starałem się trochę przyspieszyć, żeby tam chłopaki też nie za wolne tempo nie było. Więc pierwszą dychę sam prowadziłem, później trochę słabłem, ale starałem cały się gonić drugiego zawodnika. Był bardzo blisko, ale niestety nie dało rady, no ale zadowolony jestem z wyniku.
To trochę kosztuje, gdy samemu trzeba prowadzić połowę dystansu.
Tak, oczywiście, ale przede wszystkim dzisiaj jest fajna pogoda, prawie bezwiecznie. Temperatura dosyć teraz jest super temperatura, więc ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego biegu.
Zorganizowanie biegu wieczorem ze startem o godzinie 20 okazuje się dobrym pomysłem.
Znakomitym pomysłem, z tego względu, że temperatura jest wtedy optymalna, w granicach pewnie teraz jest około 14-15 stopni. Też na początku przed startem trochę cieplej było, bo na słońce się grzało. Ale już tak po 15 km było czuć, że słońce zaczęło zachodzić coraz mocniej i przede wszystkim to, że zaczęło być coraz zimniej, więc to dla nas, można powiedzieć, jest podstawowa sprawa.
A kibice na trasie byli, bo tutaj Tarnowo Podgórnego słynęło z tego, że ludzie przed domy wychodzą. Jak to było dzisiaj?
Wie pan co, było ich mnóstwo, bardzo pomagali, doping bardzo rósł. Aż tak rósł, że zacząłem gonić drugiego już Kenijczyka, ale sobie zabrakło już trochę sił. Ogólnie dużo właśnie wody było powystawiane za nas bardzo dobrze, ponieważ mogliśmy się ochlapać, trochę schłodzić.
I to ludzie sami z siebie pomogli.
Tak, tak. I tam i kibicowali. I w ogóle super. Jestem zadowolony z tego biegu. Rok temu tu biegałem, musiałem sobie zejść, bo niestety miałem słabszą dyspozycję, ale w tym roku widać, że idzie wszystko w dobrym już kierunku.
Trzy Kenijki zapełnią podium półmaratonu Lwa w Tarnowie Podgórnym, a na czwartym miejscu najlepsza z Polek Izabela Trzaskalska. Pani Izo, były faktycznie te Kenijki takie szybkie?
Powiem szczerze, że gdybym był to luty, to bym się tak łatwo nie dała, a że miałam długie roztrenowanie, miałam też troszeczkę ciężki sezon pierwszy. I powiem szczerze, że tu nie przyjechałam na rekord życiowy, tylko też przyzwoity czas. Sprawdzi się przy okazji, a też zaproszenie, fajna impreza. No faktycznie chciałam poniżej 1,14, mało zabrakło, no ale 16 kilometra męczyła mnie kolka. Myślę, że też trochę organizm nie był przyzwyczajony do półmaratonu po 2 tygodniach treningu. Ale przebiegłam, nie ma tragedii, dużo sił też nie straciłam, a chociaż pewnie połówka w nogach siedzi, nie oszukujmy się. Ale myślę, że jestem zadowolona.
Tak było wczoraj w Tarnowie Podgórnym wieczorem, a dzisiaj wczesnym popołudniem miting lekkoatletyczny. Biegano na 100 i 400 metrów raczej z przymrużeniem oka, ale z udziałem bardzo dobrych zawodników. No bo najlepsza w tej chwili Polka biegająca na 400 metrów, patrząc na wyniki, jakie są osiągane, Patrycja Wyciszkiewicz z AZS-u Poznań wygrała w Tarnowie Podgórnym z czasem 54 sekundy i 20 setnych. Na 100 metrów kolejna reprezentantka Polski najszybsza Marika Popowicz. No tutaj czas nie rewelacyjny, ale raczej zabawowa była to rywalizacja, 11:98. No a już na 100 metrów mężczyzn tempo było niezłe, panowie ruszyli ostro od startu i najlepszy okazał się reprezentant Polski Artur Zaczek, wygrywając z czasem 10 sekund i 68 setnych.
A propos dużych prędkości, to państwo są też szalenie czujni, rzeczywiście, czeski błąd popełniłem. Włókniarz Częstochowa w żużlowej ekstralidze przegrał na własnym torze z Fogo Unią Leszno dokładnie 31-59, no a więc rzeczywiście większe wypłaty będą dla żużlowców. To może malutkie zmartwienie dla księgowej klubu z Leszna, ale myślę, że dadzą radę. 59 punktów Fogo Unii Leszno w Częstochowie, a Włókniarza 31. To konie mechaniczne, a teraz o prawdziwych koniach. Od czwartku do niedzieli w Baborówku pod Trzemotułami odbędzie się bowiem Festiwal Jeździecki, czyli międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, w ramach których odbędą się drużynowe kwalifikacje olimpijskie. Czy biało-czerwoni powalczą tam o paszporty do Tokio?
Paweł Warszawski, zawodnik Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Przed wami walka o olimpijską kwalifikację.
Walczymy przede wszystkim z Rosjanami i Białorusinami, bo wiemy, że te ekipy potwierdziły swój przyjazd. Ważą się jeszcze losy ekipy czeskiej. Rosja i Białoruś wielka niewiadoma. To nie jest lekka atletyka, że wiemy, z jakimi czasami biegają i możemy sobie to w tabelkach porównywać i tam te mikrosekundy będą decydowały. Oni głównie startują u siebie w kraju, my startujemy, Polska i Europa bardziej zachodnia, raczej w tamtym kierunku się nie wybieramy, natomiast no, wydaje się, że te ostatnie starty, ostatnie lata pokazują, że jednak Polska jest bliżej zachodu, jednak bliżej nam do tego, żeby gonić tą czołówkę WKKW. My rywalizujemy z tymi najsilniejszymi, oni do nas przyjeżdżają, będzie w Bobrówku Michael Jung, będzie Tim Price, był Oliver Towner, także no, ci, z tymi zawodnikami rywalizujemy, oni są w światowym WKKW na czołowych miejscach, więc wydaje się, że Polska tutaj no, ma naprawdę realne szanse na to, żeby tą strefę wygrać i otrzymać bilet do Tokio. Natomiast to jest sport, no, rywalizacja w ekipie czterech zawodników, wyniki trzech najlepiej się liczą, no i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby pojechać jak najlepiej i te zawody wygrać.
Jest sześć dobrych polskich par i z tego trener wybierze cztery. Wybierze warszawskiego na Aristo?
No mam taką nadzieję, będę robił wszystko, żeby do końca potwierdzić swoją wartość dla drużyny, natomiast jeżeli okaże się, że będę, nie wiem, piątym czy szóstym, a akurat nie wystartuję tutaj w drużynie, no to będę trzymał kciuki za kolegów, ponieważ tutaj najważniejsze jest to, aby polska drużyna wygrała. Czy będzie w składzie Spisak warszawski, czy Kiempa, nie ma to najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, żeby ta trójka, która dowiezie wynik do końca, była na miejscu pierwszym, ponieważ o tym, kto pojedzie do Tokio, będą decydowały kolejne zawody, kolejne starty. Dodajmy, że WKKW jeździectwo to para, koni jeździec, tak? Także jeździec może być w niesamowitej dyspozycji, może mieć niezwykłe doświadczenie, natomiast musi dysponować odpowiednim koniem, który musi być zdrowy, musi być w formie. Także tutaj skupiajmy się na tym, aby Polska wygrała bez względu na to, kto wystartuje. Także zapraszam wszystkich serdecznie, żeby trzymać i dopingować kciuki za wszystkich polskich reprezentantów.
Dyrektor zawodów w Baborówku, Henryk Święcicki.
Ten format zachowujemy, że tych konkursów międzynarodowych tutaj będzie wiele. Oprócz konkursu kwalifikacyjnego, tego olimpijskiego w formacie długim, będzie konkurs czterech gwiazdek krótkich i to ten konkurs będzie z największą pulą nagród. Tam zawodnicy pomiędzy siebie podzielą 325 tysięcy złotych, a zwycięzca otrzyma premię 100 tysięcy złotych.
Kiedy pojawić się w Baborówku, żeby trafić na te najważniejsze olimpijskie konkursy, na kwalifikacje do Tokio?
Piątek przed południem, próba ujeżdżenia, ale myślę, że kibice najbardziej czekają na sobotnią próbę terenową i tutaj warto pojawić się około południa. Bardzo nam zależy, żeby tym razem Baborówko w sobotę było biało-czerwone. Zachęcamy kibiców, żeby wzięli ze sobą flagi, żeby założyli element stroju biało-czerwonego. Niedzielę skoki, główny konkurs przed godziną 14, 13.45 o godzinie 15 będzie wiadomo, która reprezentacja zdobędzie bilet do Tokio.
Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. O tych zawodach, ale także innych dużych zawodach, które niebawem odbędą się w naszym regionie, czyli Forfule, czterogwiazdkowych zawodach w skokach przez przeszkody na poznańskiej Woli, będziemy mówić jutro w sportowej arenie po godzinie 21. Gośćmi w studiu na żywo będą dyrektor zawodów w Baborówku, dyrektor festiwalu jeździeckiego Henryk Święcicki oraz Szymon Tarant, dyrektor i organizator międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody, które od 7 do 9 czerwca odbędą się na poznańskiej Woli. Jutro po 21. jeździectwo na żywo w sportowej arenie. A teraz na żywo. Jesteśmy w Gliwicach. Piłkarska ekstraklasa. Ostatnia kolejka. Lech Poznań zagra z Piastem. Cała Polska pyta, jak w spotkaniu przeciwko Piastowi zagra drużyna poznańskiego Lecha. Czy przeszkodzi Piastowi, czy Legii w zdobyciu Mistrzostwa Polski? Pewnie pierwszą odpowiedź na to pytanie może dać nam skład, jaki na dzisiejsze spotkanie wystawił Dariusz Żuraw. Połączenie z Gliwicami. Wojciech Bernard. Dobry wieczór, Wojtku.
Witam, dobry wieczór. Tutaj już niewiele ponad kwadrans został do pierwszego gwizdka arbitra Szymona Marciniaka w dzisiejszym spotkaniu. Powoli zapełniają się już do końca trybuny stadionu przy ulicy Okrzei. Część tych trybun oświetlona teraz promieniami słonecznymi, druga strona z kolei zacieniona. Nad nami błękitne niebo z lekko pojawiającymi się od czasu do czasu chmurami. Spora różnica w porównaniu do tego, co działo się jeszcze tutaj w tym miejscu mniej więcej godzinę, półtorej temu, gdy nad całym Górnym Śląskiem przeszła potężna ulewa. Tutaj dojeżdżając do Gliwic rzeczywiście trzeba było jechać bardzo wolno, bo ten deszcz bardzo mocno padał, ale teraz od mniej więcej 25 może 30 minut chmury gdzieś zniknęły, niebo wyszło zza tych chmur i mamy teraz ładny błękit nad sobą i kibiców, którzy są przygotowani do świętowania pierwszego historycznego tytułu dla Piasta Gliwice w 74-letniej historii tego właśnie zespołu. Lech Poznań, jeszcze rozgrzewka tej drużyny na boisku. Gliwiczanie już przed momentem zeszli do szatni. Jeżeli chodzi o składy, to myślę, że niespodzianek nie brakuje. Przejdźmy przejdźmy od razu do konkretów. W bramce drużyny Lecha Matusz Putnocki. To akurat nie jest niespodzianka, bo już wiadomo było w połowie tygodnia, że ze względu na uraz odniesiony w ostatnim spotkaniu nie będzie w stanie wystąpić w tym meczu Jasmin Buric. Spoglądamy natomiast na linię obrony i tutaj już zaczynają się niespodzianki. Na prawej stronie nie ma Roberta Gumnego. Ten zdolny, utalentowany zawodnik Lecha Poznań rozpoczyna dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych. W jego miejsce na prawej obronie wystąpi Marcin Wasilewski. W linii obrony na pozycjach stoperów Nikola Wujadinowicz, a także Rafał Janicki. Na lewej stronie obrony Włodymyr Kostiewicz. W pomocy na skrzydłach po prawej stronie Maciej Makuszewski. Po lewej stronie Piotr Tomasik. Kamil Jóźwiak, który ostatnio występował właśnie na tej pozycji od pierwszych minut. Dzisiaj również rozpoczyna spotkanie na ławce rezerwowych, a Piotr Tomasik będzie rozpoczynał mecz od pierwszego gwizdka arbitra Szymona Marciniaka. W środku pola w roli defensywnych pomocników Maciej Gajos, a także, uwaga, Mateusz Skrzypczak. Wyżej trochę, bardziej ofensywnie ustawiony w całym dzisiejszym zestawieniu Lecha Poznań, Darko Jeftić. I najbardziej wysuniętym zawodnikiem kolejorza w dzisiejszym spotkaniu od pierwszej minuty, to też myślę spora niespodzianka, Krzysztof Kołodziej. Ten napastnik drużyny rezerw, który został tutaj w trybie awaryjnym z powodu kontuzji podstawowych napastników Lecha Poznań ściągnięty do pierwszej drużyny. Dzisiaj rozpoczyna mecz od pierwszej minuty i będzie właśnie tym najbardziej wysuniętym graczem kolejorza w spotkaniu z Piastem Gliwice. Nie ma w 18 meczowej Jasmina Buricza, nie ma Krystiana Gytkiera, nie zasiadł nawet na ławce rezerwowych. Wiadomo, że już wcześniej urazy wykluczyły Pedro Tibę, João Amarala. Nie ma dzisiaj także nawet na ławce rezerwowych Łukasza Trałki. Kto jest obok wspomnianych wcześniej Roberta Gumnego i Kamila Jóźwiaka? Między innymi Tymoteusz Klubś, Filip Marchwiński, który dzisiaj też zaczyna mecz od ławki rezerwowych, oraz Wiktor Pleśnierowicz, a rezerwowym bramkarzem drużyny kolejorza jest Karol Szymański. Także kilka zaskoczeń na pewno w tym składzie, sporo młodzieży i będziemy oglądali, w jaki sposób zespół kolejorza postawi się. Mamy taką nadzieję, ekipie Piasta Gliwice. Przypominamy to spotkanie ostatnie w rundzie zasadniczej, gdy Lech wyraźnie tutaj przegrał jeszcze za kadencji Adama Nawałki 0-4. Dzisiaj sporo zapowiedzi takich odważnych ze strony klubu z ulicy Bułgarskiej, jeżeli chodzi o starcie w tym meczu. Wiadomo, meczu, który ma olbrzymi wpływ na losy rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Sporo podtekstów, ale odsuwamy je na najbliższe ponad 90 minut. Skupiamy się tylko na tym, co będzie działo się na boisku i jak Lechici zaprezentują się w starciu z mającym olbrzymią szansę na tytuł mistrzowski Piastem. To dla uzupełnienia jeszcze szybko skład, w jakim występują w dzisiejszym spotkaniu gospodarze. W bramce Szmatuła, w obronie od prawej Pietrowski, Sedlar, Czerwiński, Kirkeskow, w pomocy Kączkowski, Felix, na skrzydłach w środku Dziczek, Hetley oraz Valencia i najbardziej wysuniętym zawodnikiem drużyny gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu będzie Piotr Parzyszek. Czekamy jeszcze na to, aż obie drużyny pojawią się już po tej rozgrzewce wychodząc z szatni na murawę. Liczymy na dobre piłkarskie widowisko. Z jakim skutkiem wynikowym, bramkowym, o tym się jeszcze przekonamy. Kolejne nasze połączenie już przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania, przed pierwszym gwizdkiem arbitra Szymona Marciniaka. A na razie słuchacze audycji w sportowym rytmie zapraszam jeszcze na kolejny odcinek naszego stałego, nowego cyklu Auto Moto Pyrlandia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Auto Moto Pyrlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17:45.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Kolejny odcinek naszego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Po raz kolejny nagrywamy na torze Poznań, choć tym razem nie czterech kółek, a dwóch kółek, bo wyścigi motocyklowe, pierwsze rundy motocyklowych Mistrzostw Polski, Pucharu Federacji, a naszym rozmówcą jest szef Komisji Sportu Motocyklowego w Automobil Klub Wielkopolski, ale także członek Komisji Motocyklowej FIM-U.